Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I ponieważ dzisiaj jest Świętego Mikołaja, dlatego też zaczynamy nową serię spotkań, tematów o pieniążkach. O taki w ogóle temat obcy wszystkim generalnie. Nie dla wszystkich bliski, ale jak Mikołaj, no to powinien z workiem pieniędzy przyjść i... No. Znaczy... tak w ogóle, że woli ścisłości, przez to będziemy korzystać jakby z myśli, które są w książce Pieniądze Jacka Stryczka, tego od czerwonej paczki, szlachetnej paczki. Szlachetnej paczki. Jakoś tak przypadkiem na niego trafiłem i pewne myśli, pewne spostrzeżenia, pewne interpretacje, że faktów mi się spodobały. Jakby wydaje mi się, że są jakieś odkrywcze i dlatego zdecydowałem, że będziemy z niego korzystać. Trochę inne niż do tej pory słyszeliśmy może, ale nie chodzi o to, żeby jakoś tylko powielać tę mądrość, ale generalnie, żeby się pochylić nad jakimś tematem, nie? I tym tematem jest pieniądz, tym tematem jest zarabianie, tym tematem jest pomaganie, tym tematem jest bieda, ubóstwo, tym tematem jest pomnażanie naszych dóbr i tak dalej, i tak dalej. To są generalnie rzeczy, z którymi mamy do czynienia codziennie, prawda? Każdy z nas dotyka pieniądza. Nie ma tutaj nikogo z nas, kto by nie miał z pieniędzmi nic wspólnego. I Jezus też miał pieniądze. No może jako rzemieślnik nie zarabiał ich dużo, ale nawet ktoś przeliczył, że jak tam było o tych chlebach, że trzeba, no to co, mistrzu, zrobimy? Za 200 denarów kupimy pożywienie dla tych ludzi. 200 denarów to nie była mała sumka, podobno gdzieś to było około 20 tysięcy złotych. Czyli takimi sumami obracali między innymi, no, nie mieli problemu z wyciągnięciem 20 tysięcy i zapłaceniem za jedzenie na, no chyba, że to było takie ironiczne zagranie tam do nich. No ale że wbrew pozorom Jezus, nauczanie Jezusa nie jest o idealnym świecie, ale też o świecie takim, jakim jest i jakby o życiu w świecie takim, jakim on jest teraz, dzisiaj, nie? No pieniądz wzbudza emocje. No. Wiele razy się denerwujemy przez pieniądze, że mamy ich za mało, za dużo. Ktoś nas oszukał na pieniądze, to nas bardzo boli. Pieniądze jest takim gorącym tematem między nami. Po prostu pieniądz jest między nami, nie? Zazwyczaj o pieniądzach głupio jest rozmawiać, albo pewne rzeczy nie werbalizujemy, mamy jakieś oczekiwania. Pieniądz jest w naszej pracy, no po to pracujemy, krótko mówiąc, żeby mieć pieniądze. A potrzebujemy mieć pieniądze, żeby żyć. Czyli pieniądz to taka walka nasza o życie tak naprawdę, nie? No jest po prostu jednym z głównych elementów naszego życia. Czy tego chcemy, czy nie? Czy nam to się wydaje poprawne? Czy nam pieniądz śmierdzi, czy nie śmierdzi? To jest po prostu. I to jest taki fakt, nie? I on zajmuje właśnie to, że jest fundamentalnym elementem naszego codziennego życia. No bo codziennie kupujemy, wydajemy pieniądze, codziennie chodzimy do pracy. Codziennie liczymy te pieniądze, ile mamy w kieszeni, na co sobie możemy pozwolić, na co nie. Marek jest bankierem, to w ogóle, czy banksterem, jak to teraz się mówi, więc w ogóle ma ten, ale nawet nie będąc bankierem, mamy do czynienia z pieniędzmi. No, wiele konfliktów w naszym otoczeniu jest z powodu pieniędzy, wiele niesnasek rodzinnych jest z powodu pieniędzy, wiele układów niezdrowych jest z powodu pieniędzy. Ten, kto ma pieniądz, ma władzę. Po prostu. Dlaczego jest taka bitwa o to, kto będzie premierem? Bo premier ma kasę w ręku, nie? A ten, kto ma kasę w ręku, ten układa rzeczywistość. I to tak po prostu jest. Tak działa świat. Tak to jest, nie? I czyli po prostu pieniądz, nie? I tak naprawdę to, dlaczego my to też mamy mówić o tych pieniądzach? Z miłości do ludzi, nie? Żeby, bo pieniądz jest narzędziem też miłości. Możemy kochać pieniędzmi, naszym pieniądzem. Naszym pieniądzem. Kochać pieniądzem, nie? Nawet tak mówię, jeśli mówimy o nawróceniu, że nasze nawrócenie nie jest jeszcze zweryfikowane, dopóki nie sięgło naszej kieszeni, nie? Dopóki nie potrafimy oddać.
Ostatnia się kieszeń nawróci.
Tak. Tak się mówi. No i o to chodzi, żeby nie być bezmyślnym, no nie? Żeby w tym wszystkim, co my robić, nie iść drogą bezmyślności, robić tak, jak wszyscy robią, tylko robić tak, jak to ma sens. W ten sposób zarządzać pieniądzem, żeby to było ok. Mamy takie wrażenie, ja się z tym w zasadzie zgadzam, że naszej, tak powiem, katolicko z jednej strony, a z drugiej strony socjalistycznej rzeczywistości, pieniądz ma dużo takich złych konotacji. Pieniądz jest czymś podejrzanym, no nie? A ci, co mają pieniądze, w naszym, przynajmniej polskim tutaj kontekście, trudno mi się pytać o innych, to są ludzie podejrzani, krótko mówiąc, nie? To są jacyś, no, on ma za dużo tych pieniędzy, nie? Coś nie jest tak z gościem, że naszym ideałem, gdzie Jezus mówi o ubóstwie, Ewangelia mówi o ubóstwie, ale ubóstwo nie oznacza nieposiadania pieniędzy. Można być w sensie biedy, prawda? To trzeba rozgraniczyć ubóstwo od biedy. I ubogi człowiek to nie jest ten człowiek, który ma mało. Ja pamiętam, miałem takie doświadczenie życiowe, tak miałem życie, że u nas nie brakowało pieniędzy, nie? Że dzięki Bogu, bo mój tata wychował się w biedzie i miał, i nie żyliśmy rozrzutnie, prawda? Jakby żyliśmy na, rodzice mieli taki styl i to fajnie, nie? Za to mi chwała, że potrafiliśmy jakoś w takiej ascezie żyć, że nie żyliśmy wiecie, można mieć pieniądze i żyć bez sensu. Ale ja zauważyłem w pewnym momencie, że miałem kolegę, który był biedny i ja miałem mniejsze przywiązanie do pieniędzy niż on. Ja byłem, tak już z dużej perspektywy czasu to też jakby widzę, no nie? Że nie oceniając, nie osądzając człowieka, ale że nawet człowiek, który ma mało pieniędzy, jest często bardziej do tego pieniądza przywiązany niż ten, kto ma jego więcej. Prawda? A najważniejsza w pieniądzu i w ewangelicznym przesłaniu do pieniędzy jest wolność do tych pieniędzy. Jest wolność i umiejętność skutecznego obracania tymi pieniędzmi, prawda? Zarządzania w sposób właściwy. Czyli mamy gdzieś w tyle głowy, myślę, zakodowany taki ideał, że nie można być wierzącym i bogatym. Prawda? To trudno jest bogaczowi wejść do Królestwa Niebieskiego, nie? No generalnie jest każdemu trudno, kto ma pieniądz w ręku. Bo pieniądz ma siłę niszczyć i ma siłę budować. Pieniądz sam z siebie nie jest moralnie ani zły, ani dobry. Po prostu jest. Jest środkiem wymiany jakiś dóbr, nie? Jest jakby takim nośnikiem. Nośnikiem wymiany dóbr, nie? I sam z siebie nie jest zły, ani dobry. Nie ma moralnego... nie można go jakoś samego pieniądza moralnie osądzać, nie? I pieniądz nie jest czymś podejrzanym, bo to, że bogatemu trudno jest wejść do Królestwa Niebieskiego, to nie jest kwestia właśnie tylko stanu konta i ilości zer i posiadania generalnie stanu, tylko nastawienia do tego, co mam. Mogę mieć bardzo mało i być bogatym. Prawda? Mogę być bogatym jakby przed Bogiem, bo mieć dużo rzeczy, dużo gratów, których nie chcę się pozbyć. I nie chcę teraz wracać do tego, co mówiłem w Łomnicy. Mówiłem o tych owocach i o tym, że najważniejsze są owoce. Że najważniejsze jest skuteczność, nie? Mówiłem o tej przypowieści o siewcy, że jedno ziarno było chaotycznie rozrzucane, jedno padło na drogę, drugie padło na skały, zajawiło się coś tam, było dużo emocji, coś tam chciało, było wow, ale zaraz szybko zwiędło. Trzecie padło między ciernie, coś próbowało, coś niby rosło, no ale ostatecznie te ciernie zagłuszyły to. No i jest ziarno oczywiście, które pada na ziemię żyzną. Można powiedzieć o tych czterech kategoriach ludzi, ale tak naprawdę można tam mówić o dwóch kategoriach ludzi, których wydali owoc i owocu nie wydali. I nie chcę tego powtarzać, do tego nauczania, które było w Łomnicy, można to odsłuchać. Ale generalnie poznacie ich po owocach, nie? Czy zbiera się winogrona z ciernia albo osty z figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydawać dobrych owoców, ani złe drzewo wydać dobrych. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców, ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu zostaje wycięty i wrzucony w ogień, a więc poznacie ich po owocach. Każde drzewo, które nie przynosi owocu, zostanie wycięte i rzucone w ogień. Czyli krótko mówiąc, niezależnie od wszystkich okoliczności, chęci dobrych, starań i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, wspaniałych przeżyć towarzyszącym jakby temu sianiu, to, które nie wyda owoców, będzie rzucone w ogień, czyli w języku biblijnym będzie potępione. Kropka. No tak samo w tym tygodniu, bo nie każdy, kto mówi mi Panie, Panie, do mojego królestwa się dostanie. Ale ten, kto pełni wolę Ojca. Nie wystarczy mieć Boga na myśli, żeby to znaczyło, że wiemy lepiej, tylko trzeba coś zrobić, nie? Trzeba zrobić konkretne kroki, konkretne czyny, konkretne działania, nie? Często działania niewidoczne w ogóle dla ludzi z zewnątrz. To nie o to chodzi, nie? To nie chodzi o działania tylko takie, które zobaczą gdzieś na zewnątrz, ale jest mnóstwo rzeczy, których nikt nie zobaczy, a które trzeba zrobić. No, to zacytuję. Sprawa z dobrymi owocami postawiła mu świat do góry nogami. Z rozważań nad własnym dobrymi chęciami, jeszcze lepszymi pomysłami i masą pożytecznych uczynków przyszedłem do prostego pytania, czy to, co zrobiłeś, ma dobry owoc? Czy ci się udało? Czy myślałeś, że będzie dobrze, a wcale nie jest? Czy też niezależnie od tego, co tobą kierowało, twoje działanie, jakie przyniosło owoce? Co ciekawe, przypowieść o siewcy rozprawia się również z tymi, którzy wciąż mają wymówki. Zasłaniają się problemami, zrzucają winę na złych ludzi. Obraz ziarna między cierniami w jednoznaczny sposób wskazuje, że trzeba sobie radzić nawet w trudnych okolicznościach. No, to oznacza, krótko mówiąc, że dla Boga liczy się konkret. Mierzalne wskaźniki. To może być straszne. Ja też, ta myśl w ogóle w tym roku też do mnie dotarła. Siedziałem teraz z chłopakami, jak mieliśmy tych mężczyzn Józefa. To rzeczywiście na przykład mi zburzyło wiele rzeczy i jakby postawiło pewne rzeczy zupełnie w innym świetle, nie? Że wszystko jest fajne, ale nie dobre intencje, ale tak naprawdę skutki tych dobrych intencji, nie uniesienia, nie jakieś przeżywania, nie wrażenia, ale co z tego wynika. I to może być straszne oczywiście, nie? To może nas dewastować, no bo jak się temu przyjrzymy, no ale musimy się z tym zmierzyć do tego, by prowadzić życie ewangeliczne. Dlaczego jesteśmy tak uprzedzeni do pieniędzy? Potem czytam cały ten fragment, bo Jezus czasem nazywa je w jednym fragmencie niegodziwą mamoną, nie? Ja też wam powiadam, pozyskujcie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. No tak, okej, pozyskiwać przyjaciół niegodziwą mamoną, no ale skąd ją najpierw trzeba mieć? Jezus mówi, zaraz przeczytamy cały ten fragment, nie? Skoro pozyskujcie przyjaciół niegodziwą mamoną, dawajcie pieniądze, znaczy, że te pieniądze mamy mieć. Czyli same posiadanie pieniędzy jest okej. Mamy te pieniądze mieć, bo dzięki nim będziemy przyjęci do wiecznych do wiecznych przybytków, że będziemy pozyskiwać przyjaciół, czyli służyć pieniędzmi tym drugim, nie? Bliźnim, braciom, rodzinie, no nie wiem, komukolwiek. Ale, no i pieniądz właśnie niegodziwy, można, no, ten fragment jest ciekawy, jest trudny cały. Ja go może w całości przeczytam, żebyśmy mieli pewny kontekst tego 16 rozdziału Ewangelii Łukasza. On nastręcza wielu takich, myślę, problemów też z interpretacją. Powiedział też do uczniów. Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżano przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał więc go do siebie i rzekł mu: cóż słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać. Na to rządca rzekł sam do siebie: co ja pocznę, skoro mój pan odbiera mi zarządzanie, kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i pytał pierwszego: ile jesteś winien swemu panu? Ten odpowiedział: 100 beczek oliwy. On mu rzekł: weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz 50. Następnie pytał drugiego: Ty ile jesteś winien? Ten odrzekł. 100 korców pszenicy. Mówi mu. Weź swoje zobowiązanie, napisz 80. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił, bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości. Ja też wam powiadam, pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, a gdy się wszystko skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. A kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeżeli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam wasze da? Żaden sługa nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tego zgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Bardzo dziwny tekst, że Jezus pochwalił, Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że dobrze postąpił. Kto jest Pan? Pan, gospodarz, Bóg. Kto jest rządca? My. Na tym świecie nie jesteśmy właścicielami tego, co posiadamy. Jesteśmy jedynie administratorami zarządzającymi tym, co zostało nam powierzone. Gość, można to tak zinterpretować może. Nie chcę jakoś konfabulować na temat tego słowa. No nie, dla mnie to zawsze... ale rzucam pewien sposób. Nie? Pewną jedną z możliwości. Niektórzy mówią, że ten rządca wcale nie był taki zły, ale tam jest wyraźnie powiedziane, że jednak był zły. Że tam trochę zabierał ze swojego, tam taki, no. Ale no, tam jest raczej klarownie napisane, że rządca był zły i Jezus powiedział, że mamy pozyskiwać sobie przyjaciół niegodziwą mamoną. Czyli, że jakby, że ten pieniądz, który jest gorący, który z jednej strony może prowadzić tego samego człowieka, że on jakby, pieniądz się może przykleić, dlatego jest niegodziwy, bo się może do ciebie przykleić, prawda? Masz pieniądz i masz go w dłoni i to jest jak z Władcy Pierścieni, ten pierścień, prawda? I to może tak działać, prawda? On Władcy Pierścieni nawet to są w szerszym kontekście, można to interpretować odnośnie tego, jak się nazywa ten taki potworek. Ten taki brzydki, co z tym... Jak? Okej. Okay. Pieniądz jakby parzy, bo wysyła do informacji właśnie dwie informacje. Albo, że można wykorzystać dla potrzeb kogoś drugiego, dla potrzeb jakiegoś tam rozwoju, na jakby nie przyklejać go do siebie, albo może posłużyć mi. O, ja mam pieniądz, no to niech obrastam, prawda? Niech mi będzie lepiej. I w tych dwóch częściach tej Ewangelii są jakby te dylematy. Że z jednej strony on źle zarządza tym majątkiem, czyli przykleja się do tego pieniądza, a z drugiej strony reflektuje się, co jest dobrze zrobić, nie? Dalej w sposób taki trochę nieuczciwy jakby, ale Pan go pochwala. Jego Pan go pochwala, bo jakby już złapał to, o co chodzi z pieniądzem, że pieniądz ma służyć, nie? Pieniądz ma jakby iść dalej. No właśnie, że dzięki pieniądzom można pozyskiwać przyjaciół. Jezus mówi, pozyskujcie przyjaciół niegodziwą mamoną, czyli tym darowaniem, tym darczyństwem swoim, tą swoją, no to można dalej ekstrapolować na gościnność, na takie różne rzeczy, prawda, na ofiarność. Pieniądz też jest bardzo ściśle powiązanym terminem z czasem, nie? Czas to pieniądz się mówi i to jest prawda, no po prostu. Czas się wymienia na pieniądz. Pracujesz, zamieniasz swój czas na pieniądze. I w drugą stronę, prawda? Masz pieniądze, to możesz odpoczywać. Można powiedzieć, że im więcej mamony, tym więcej przyjaciół. Można było taki nawet wniosek wysnuć z tego. No a życie wśród przyjaciół jest przyjemniejsze, prawda? Dobrze jest mieć przyjaciół. I to połączenie przyjaciół i pieniędzy nie należy traktować podejrzliwie, że kupować sobie tych przyjaciół, prawda? Że podkupywać. Ale właśnie dzielenie pieniędzmi w naturalny sposób zaskarbia przychylność ludzi, prawda? I otwiera ich też to, że kogoś obdarowujesz, to jest normalne. Tak w ten sposób chłopak podchodzi do dziewczyny, że coś jej daje, nie? a masz tutaj kwiatka. No nie, coś jej daje z tego, co ma. I to obdarowywanie w różnych miejscach, prawda? No, ktoś przychodzi do mnie i dam mu obiad, nie? I to buduje naszą relację, no nie? To rozdawnictwo jakby już no, przyczynia się do budowania relacji, służy relacji, prawda? Celem nie jest, no jakby, czujecie, o to tak mniej więcej może chodzi, nie? No właśnie tak mówię, trzeba tą mamonę mieć, nie? Pieniądz ma właśnie, niesie tą pokusę, że mogę zająć się tylko sobą, ale też ma siłę czynić dobrze ludziom. Ma dwie siły. Albo właśnie przykleić się do ciebie, albo czynić dobrze. Okej. Okay. Inna przypowieść. O gościu, ta przyjacielskość pieniądza, jakby w trochę innym wydaniu. Albo jeszcze inne zaskoczenie, że pieniądze możemy zdobywać przyjaciół. Człowiek, który oddał się w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności. I obiad odjechał. Zaraz ten, który otrzymał 5 talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie 5. Tak samo i ten, który 2 otrzymał, on również zyskał drugie 2. Ten zaś, który otrzymał 1, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał 5 talentów. Przyniósł drugie 5 i rzekł: panie, przekazałeś mi 5 talentów. Oto drugie 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan: dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości swego pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał 2 talenty, mówiąc: panie, przekazałeś mi 2 talenty. Oto drugie 2 talenty zyskałem. Rzekł mu pan: dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł i ten, który otrzymał 1 talent i rzekł: panie, wiedziałem, że jesteś człowiek twardy. Żniesz tam, gdzie nie posiałeś i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się, więc poszedłem i ukryłem swój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł mu pan jego: sługo zły i gnuśny. Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać swoje pieniądze bankierom, a ja po powrocie bym zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Jakub Wujek, ksiądz Jakub Wujek, przetłumaczył tam jakieś słowo talaton, które dosłownie w tłumaczeniu oznacza ciężar, na talent, w sensie zdolność, prawda? A tymczasem to są pieniądze. To jest jednostka wagowa, która oznaczała tam ileś 33 kg złota, prawie 34, prawda? Dzisiaj podobno kilogram złota kosztuje 130 tysięcy, czyli to jest około 4 baniek, nie? 4 milionów złotych, czy tam 1 milion dolarów po dzisiejszym kursie. Czyli jeden talent to jest $1 milion. Czyli to jest dużo pieniędzy. Wyobraź sobie, że dostałeś $1 milion, albo dostałeś $5 milionów. Dostałeś, Józek. Albo nawet $2 miliony dostałeś, nie? I wiesz, że pan jedzie dość daleko. Nie wiadomo, czy wróci, czy dożyjesz tego, że on wróci. Jest gdzieś daleko. Dostałeś kupę kasy. To nie jakieś dostałeś 100 zł. Dostałeś bardzo dużo pieniędzy i w takich sytuacjach ludzie się różnie zachowują, prawda? No są te opowieści o tych gościach, co... No trudno sobie poradzić z dużymi pieniędzmi, prawda? Ktoś wygrał w totka, wielu z tych ludzi w ogóle roztrwania te pieniądze, prawda? To jest taki paradoks tych ludzi, którzy wygrywali w totka, że oni wcale nie są bogaczami, bo po prostu oni nie wiedzieli, co z tymi pieniędzmi zrobić i zrobili, generalnie większość z nich nie zainwestowało tych pieniędzy, tylko rozpuścili na głupoty, no po prostu, nie? I to jest taka normalna, tak jest wiele ludzi, którzy się szybko dorobiło w jakiś tam sposób, nagle im jakaś duża kasa wpadła do rąk i po prostu te pieniądze się rozpłynęły po kościach, nie? Są bankrutami, no nie? Czyli to, że masz dużo pieniędzy w garści, to nie jest prosta sprawa. to generalnie jest trud, nie? Co z tym fantem zrobić, nie? No i ten jeden wziął i zakopał ze stresu, no bo nie wiedział, drżał, nie? Najprościej, najlepszy pomysł jaki miał, to zakopał, no. Czyli równie dobrze mógł je roztrwonić. No i gospodarz, czyli Bóg, ryzykuje. Bóg zaryzykował. Ten gospodarz zaryzykował dawać taką kasę nie wiadomo komu, jakimś przypadkowym ludziom, prawda? No bo nie wiedział, co mają w głowach. No niby według ich zdolności. Coś tam, jakieś badanie zrobił, komu te pieniądze daje, ale mimo wszystko, no to zaryzykował. I tak jest z nami dokładnie, nie? Że Bóg ryzykuje czymś, dając nam bardzo dużo. I w ogóle pomnożyć te 5 milionów dolarów, zrobić 100% zysku, to jest nie lada wyczyn. Prawda? No sobie wyobrażam, mieć, wiecie, 100% zwrot inwestycji. Marku, to chyba rzadko się zdarza, prawda? To trzeba być naprawdę obrotnym kimś. To trzeba mieć łeb na karku i być obrotnym i naprawdę kochać swojego Pana, żeby robić taki zwrot. Człowiek, który tak kocha Pana troszkę, no to tak jak zwyczajny pracownik się zachowuje, prawda? Na czym polega dobry pracownik? Że dobry pracownik dba o interesy swojego szefa, prawda? Tak jak i ten. On dbał o interesy swojego szefa i zrobił 100% zwrotu. To jest, kurde, świetny wynik. Znaczy nie wiadomo, w jakim czasie to też było. I robisz takie wyrzutki, tak jak Marek nam opowiadał ostatnio. No ale to też jest spryt, nie? To się musi czymś człowiek... Potem Marek mam opowie historię o gościu z Rabki, który był dobrym obracaczem. Pan by go pochwalił, bo dobrze zrobił, bo obrócił skutecznie pieniędzmi. No i rzeczywiście w głosie tego Pana czuć, rzekł mu, dobrze zrobiłeś, nie? To miło usłyszeć, po prostu dobrze zrobiłeś, naprawdę byłeś sprytny, naprawdę byłeś sprawny, naprawdę nie uległeś pokusie, by po prostu te pieniądze, nie byłeś głupi, no, bo jak głupi dostanie bańkę, to głupi bańkę puści jak bańkę mydlaną, nie? Bańki nie będzie. Więc to, że mamy pieniądze w ręku, to jest odpowiedzialność, to jest taki tester. Po prostu pieniądze są testerem. Bóg używa pieniędzy jako naszych testerów. Co my robimy z pieniędzmi? To w małych rzeczach był wierny, będzie nad wieloma, nie? Mówi, nad wieloma cię postawię, sługo, prawda? Byłeś wierny w rzeczach niewielu. I ten mu mówi, ten zrobił 100% zwrotu, a ten mu mówi, że byłeś wierny w rzeczach niewielu. Przecież ten człowiek po prostu musiał nie zgłupieć, zachować zimną krew, obrócić tymi pieniędzmi bardzo skutecznie, kombinować, mieć cały czas to w głowie, zrobić 100% zysku, to nie jest hopsasa, to nie na hura bura. I jeszcze mówi, byłeś wierny w rzeczach niewielu, w rzeczach słabych, nie? Ale okej, okay, byłeś wierny, nad wieloma cię postawię. Do drugiego tak samo mówi, dobry i wierny, bo to im się należało, należało im się pochwalić. Tak jak dobry szef docenia swoich. Ale cały czas jest to niewielu. Dla Boga pomnożenie tych 5 milionów dolarów i zrobienie 10 milionów dolarów to jest rzecz, to jest niewiele. To jest jeszcze niewiele. To co mamy zrobić, żeby być pochwalonym? Żeby te rzeczy były wielkie. Bóg, który jest tym gospodarzem, nam ufa, ryzykuje, docenia nas, ale pomniejsza wagę zadania, które zrobiliśmy z tymi pieniędzmi. Czyli z tego wynika, że dla gospodarza te pieniądze nie mają wielkiego znaczenia. Że pieniądz, który on zostawił, on dla niego nie miał znaczenia. On nie był do tego pieniądza przywiązany i dla niego ten pieniądz nie miał znaczenia. I tutaj nie chodzi o pieniądze. Chociaż pieniądze są tym, czego Bóg używa do rzeczy większych w naszym życiu, tutaj tak naprawdę ostatecznie nie chodzi o pieniądze, tylko chodzi o rzeczy większe. Bo gospodarz nie ceni tak bardzo zasobów swoich finansowych, co swojego sługę. Sługa tu jest podmiotem, który się sprawdzi. Sługę wiernego stawia wyżej, nad rzeczami wielkimi, prawda? Nad wielkimi sprawami. No i właśnie chodzi o pieniądze, nie? Że Bóg... No właśnie Bóg chce wymyślić taki pomysł. Skąd on ma wiedzieć, komu powierzyć dobre rzeczy? Wielkie rzeczy. Komu powinien ufać? No właśnie w ten sposób. Używa tych pieniędzy. A właśnie dlaczego pieniędzy, a nie czegoś innego? No bo pieniądze są wymierne. Prawda? Masz stówkę albo masz milion. Prawda? Jest jakaś wartość. No trudno zmierzyć dobre intencje. Trudno zmierzyć jakieś inne, prawda? No, jest, no, łatwiej się jest przechwalać, łatwiej jest mówić, a trudniej jest mieć wyniki, prawda? Czyli znowu wracamy owoce, że dla niego liczy się konkret. Znowu, dlatego pieniądze, bo pieniądze to konkret. Pieniądze są konkretne. Druga taka ciekawa, dobra właściwość pieniędzy jest taka, że pieniądze mają i pieniędzmi obracają i źli, i dobrzy. Czasem w chrześcijańskim świecie jest taki idyliczny obrazek, że pieniążki tak jakoś będą tak po Bożemu, tak jakoś w anielskiej atmosferze, będziemy tylko wśród samych dobrych ludzi zdobywać i tak dalej. I pieniążki tylko będziemy odbierać od dobrych ludzi z rączek i dobrym ludziom do rączek dawać, tylko chrześcijan. I się okazuje, że chyba nie, bo pieniądz jest, pieniądze operują i źli, i dobrzy. I żeby on te pieniądze obrócić, musiał mieć wspólnego coś i z tymi złymi, i z dobrymi. I źli, i dobrzy walczą o ten sam pieniądz. I źli, i dobrzy ten sam pieniądz mają w ręku. Czyli, że zarabianie pieniędzy nie jest błogim zajęciem w anielskim świecie. Tu o to chodzi. I żeby zarabiać pieniądze, trzeba zanurzyć się w świecie dobrych i złych. Nie można chodzić w jakimś wyidealizowanym... to jest to, że oto ja was posyłam jak owce między wilki. Że... I tam dopiero będziemy testowani, nie? Dlaczego te pieniądze nas są dobrym testerem? No i ta pokusa jest też testerem, prawda? No bo właśnie Jezus powiedział, że bogatemu trudno będzie wejść do Królestwa Niebieskiego, bo jak masz dużą kasę w ręku, no to po prostu masz większą pokusę, niż jak masz małą kasę w ręku, nie? Bo to jest tak proste, jak... Bo pieniądz daje ci władzę, prawda? On mógł zrobić wszystko, mając takie pieniądze. Mógł poniewierać ludzi, mógł zabijać, prawda? No bo pieniądz mu dał władzę. I jak on tą władzę wykorzystał? Co on z tym zrobił? Właściciel jest daleko, on ma dużo kasy w ręku. I to jest właśnie fenomen tego sługi, tego, który został postawiony, że on nie uległ pokusie, że on się okazał sprawczy być, że on się okazał dbać o interesy Pana. I ten, co miał 2 miliony, nie oglądał się na tego, co ma 5, tylko robił też najlepiej, jak mógł, nie? Nawet jak dostał 2 miliony. Jakby te wartości dla Pana nie miały takiego znaczenia. No i właśnie tak nas Bóg sprawdza na wszelkie możliwe sposoby. Czy jesteś sprawczy, czy potrafisz poradzić sobie z konkurencją, czy nie jesteś chciwy, nie jesteś egoistyczny, nie jesteś egocentryczny. Dając ci zaufanie, dając ci kapitał w ręce, no i patrząc, co ty z tym zrobisz. W małych rzeczach byłeś wierny, mówisz, możesz narzekać, dostałeś mało i będziesz narzekał, chciałbym bańkę, a dostałem tylko 100, nie? No i nic nie zrobisz, nie? I to jest tester po prostu, nie? Bo jest wymierny też, bo ty to mierzysz, bo się porównujesz, bo pieniądze możesz porównać, nie? I o to tu chodzi, że można to porównać, są mierzalne, że są... Trzeba się zanurzyć w świecie i dobrych, i złych. No i że nas wystawiają na pokusę. Czy się oprzesz, czy nie. Dlatego są fajnym weryfikatorem. One nie są same ważne w sobie. No, ale to jest taki weryfikator. Czy jestem gotowy do tego, by podejmować większe wyzwania? No, większe to jakie? No to oczywiście sprawy Królestwa Niebieskiego. Proste. To są większe te sprawy. Te były niewielkie, to tylko pieniądze. A wielkie sprawy to sprawy Królestwa Niebieskiego. Bo zanim właśnie Królestwie zajmie ktoś ważne miejsce, to trzeba musi być sprawczy, uczciwy i ofiarny, nie? I obrotny też. Tak jak jest na przykład wskazówki do tego, kto ma być tym biskupem, nie? No to ma być, że dobrze zarządzają, no nieskory do bicia, opanowany, niekłótliwy, niechciwy na grosz, dobrze zarządzający własnym domem, z całą godnością trzymające swoje dzieci w uległości. Jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na czele własnego domu, jakże będzie się troszczył o Kościół Boży, nie? Czyli to jest taki trochę bramka dla naszej posługi, nie? Tak. No to co mówiłem, pieniądze to trening, małe sprawy. No, gdzie indziej to Jezus mówi, jeżeli właśnie, to czytaliśmy już, nie? Jeżeli w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeżeli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto dam wam wasze? Kolejnym takim tekstem, który też mówi o pieniądzach w zasadzie, jest moment, kiedy w Betanii u Szymona Trędowatego Jezusa oblewają drogocennym olejkiem. A gdy Jezus był w Betanii w domu Szymona Trędowatego, siedział za stołem, przyszła kobieta z alabastrowym flakonem prawdziwego olejku narodowego, bardzo drogiego. Rozbiła flakonik i wylała mu olejek na głowę. A niektórzy oburzyli się, mówiąc między sobą: po co to marnowanie olejku? Wszak można było olejek ten sprzedać drożej niż za 300 denarów i rozdać je ubogim. 300 denarów, podobno to jest 30 tysięcy złotych. I przeciwniejsze mrali, lecz Jezus rzekł: zostawcie ją, czemu sprawiacie jej przykrość. Spełniła dobry uczynek względem mnie, bo ubogich zawsze macie u siebie i kiedy zechcecie, możecie im dobrze czynić. Mnie zaś nie zawsze macie. Ona uczyniła, co mogła, już naprzód namaściła moje ciało na pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również na jej pamiątkę opowiadać to, co uczyniła. Wtedy Judasz Iskariota, jeden z 12, poszedł do arcykapłanów, aby go wydać. Judasz tego nie wytrzymał, tego, co się dzieje. To, co mówię, to było bardzo dużo pieniędzy. 30 tysięcy. Circa about 30 tysięcy. No, tak czy owak drogi, nie? Raczej bardzo drogi nawet, nie? Skoro to jest 300 dniówek, to jest bardzo, bardzo drogi. I no, że to był luksus, ten olejek. Tak czy owak, to był wielki luksus. I no i ten gest pokazywał, że jak ważny był dla niej Jezus. To, oczywiście był też proroczy gest, nie? To, o czym zresztą Ewangelista zaznacza, znaczy Jezus na pogrzeb, prawda? Ale właśnie można powiedzieć, że rozumiała, że prawdziwa wartość olejku jest w tym budowaniu też tej relacji, nie? Że i czci oddawania, chwały, prawda? Że prawdziwa wartość pieniądza nie jest w nim samym, nie jest w tym olejku samym, który pachnie albo nie pachnie, tylko że w tym, co ten olejek, do czego on posłuży. Że dała to, co jakby było bardzo cenne. I wiemy, że to marnotrawstwo też oburzało innych, nie? To wiemy na pewno, że jak tak można było, że przecież są ubodzy, można to pieniądze lepiej wykorzystać, nie? Jezus nie przerywał też z drugiej strony. Jezus, myślę, że jako cieśla nie... To było dla niego też dużo pieniędzy, prawda? Miał tego świadomość, zakładając, że miał świadomość, no tego Ewangelia wprost nie mówi, ale nie przerywał i nie zabraniał, a wręcz pochwalił to, co zrobiła. Czyli skoro ci inni wszyscy wiedzieli, możemy też nosić, że Jezus też wiedział, jaka jest wartość tego olejku. I ona wszystko te pieniądze zainwestowała jakby w jedną chwilę życia, w ten jeden wieczór. No Judasz był chory na pieniądze, nie? Dlatego nie potrafił się ucieszyć tym, co ona zrobiła. I jakby kalkulował po swojemu. Jest coś takiego też w nas, że to trochę nam świat wciera, ale takie coś, to jest naturalne, że pieniądz wydany na humanitarkę, na charytatywny, wydany na cele charytatywne, jest lepszy od pieniądza wydanego na cele religijne. Na cele kultu. No nie? No bo i rozumiecie, że lepiej jest coś zrobić, jakiś aktywizm, i że to więcej korzyści, takie przekonanie przyniesie, niż jakby oddać to na chwałę Bożą, nie? I ta Ewangelia się z tym rozprawia, nie? Że nie. My to kalkulujemy po swojemu, tak jak Judasz. Judasz kalkulował po swojemu, że też tyle biednych, tyle można byłoby nakarmić ludzi, tyle ludziom pomóc, i tak dalej, i tak dalej. Tak bardzo można byłoby zbawić świat. No jest ta w człowieku ta durna pokusa, że ty możesz zbawić świat. Nie możesz zbawić świata. Nie możesz zbawić świata. A przez to, że oddajemy Bogu chwałę, że ta relacja z Bogiem, no niekiedy my oddajemy Bogu dużo z tego, co mamy, to też ta relacja się buduje. To jest o tworzeniu tych przyjaźni, nie? I się okazuje, że tak naprawdę z jednej strony zewnętrznie mniej z tego jest pożytku, Ale cóż zastąpi ten pożytek z tej najgłębszej relacji z Bogiem? Prawda? Z tej pogłębionej, z tej oddanej, to było takie mocne oddanie czci Bogu, ten wylany olejek Chrystusowi. To było, to był naprawdę wielki gest serca. Ta jedna chwila z jednej strony, to jakby wielkie nic, nie? Nikt się z tego nie najadł. Tyle dzieci w Afryce głoduje i tak dalej można powiedzieć, ale nie. Ten gest, udana relacja z Bogiem może zmienić świat bardziej niż 30 tysięcy złotych. Czy ile tam by to nie było, nie? Każdy ma jakąś tam swoją. Czy nawet mniejsze lub większe datki na ubogich. To nie znaczy, że nie mamy troszczyć się o ubogich, bo Kościół od samego początku troszczy się o ubogich. Ale żeby nie wartościować tego, że pieniądz wydany na ubogich w sposób, czy tam na cele charytatywne, jest lepszy od pieniądza wydanego na cele religijne. Dla Boga. Bo to, tutaj Bogu oddajesz i Bóg robi z tym, co to chcesz. Dla Boga nie mają znaczenia pieniądze. Nie mają znaczenia słupki, nie mają znaczenia kwoty. Bóg działa w sposób suwerenny. Nam się wydaje, że my tutaj widzimy o to, tak, słupki widzimy, o to więcej pomoże. Że my jesteśmy mądrzejsi niż Bóg, nie? I że tych pieniędzy zabraknie. Jak my oddamy Bogu, to zabraknie tam dla kogoś. Nie zabraknie. To nie... Judasz na tym poległ. Bo wybrał rzecz dobrą, a nie lepszą. I dzisiaj nawet słowie było, byście wybierali w drugim czytaniu, by wybierać rzeczy lepsze. My cały czas stoimy często nie przed dylematami rzeczy dobre i złe, ale rzeczy dobre i lepsze, i rzeczy najlepsze. Czy zrobić, czy spędzić, no nie wiem, czy zbudować relacje, czy zrobić humanitarkę, nie? Czy tam charytatywną robotę. Jakby i jedna, i druga jest dobra. I jedna, i druga się obroni. Ale korzyści mogą się wydawać po swojemu odwrotne. W Bogu jednak to jest inaczej. Okej. Okay. No, to co jeszcze raz. Dla Jezusa pieniądze to bardzo mała sprawa. Ale chodzi o rzeczy większe. Dziękuję.